Hrabia powiedział prawdę. Po kilku sekundach widział wszystko jak w biały dzień. Rozejrzał się i wtedy dopiero przypomniał sobie naprawdę swoją celę. Tak, rzekł. Oto kamień, na którym siadałem, oto ślad moich ramion, którymi wpierałem się w mur. Oto ślad krwi, która spłynęła mi z czoła, gdym pewnego dnia usiłował sobie rozbić głowę o ścianę. O, pamiętam te liczby. Wyskrobałem je, kiedym obliczał wiek ojca. Chciałem się dowiedzieć, czy zastanę go jeszcze przy życiu. Chciałem dowiedzieć się, ile lat będzie miała Mercedes i czy ją zastanę wolną. Kiedy mu kończył ten rachunek, błysnęło mi światło nadziei. Nie brałem pod uwagę śmierci głodowej i niewierności. Tu hrabia zaśmiał się gorzko. Ujrzał, jak gdyby we śnie pogrzeb ojca, ujrzał Mercedes idącą do ołtarza. Jakiś napis na murze zwrócił jego uwagę. Litery, do dziś jeszcze białe, odcinały się od zielonawego tła. Mój Boże, odczytał Monte Cristo, nie pozbawiaj mnie pamięci. Ach, zawołał, to modlitwa, jaką odmawiałem w ostatnich latach pobytu. Nie prosiłem już o wolność, prosiłem o pamięć, gdyż lękałem się, że oszalawszy zapomnę. Nie odjąłeś mi, mój Boże, pamięci. Zapamiętałem. O, dzięki ci, Boże, o, dzięki. W tymże momencie światło pochodni zamigotało na ścianach. To nadchodził oddźwierny. Monte Cristo wyszedł naprzeciw niego. Chodźcie za mną, rzekł. I nie potrzebując światła, udał się pierwszy piwnicznym korytarzem. W celi księdza pogrążył się znowu we wspomnieniach. Zauważył najpierw zegar słoneczny wyrysowany na ścianie, a w kącie ujrzał szczątki łóżka. Ustąpił wtedy dręczący niepokój. Serce hrabiego nabrzmiało szczerą wdzięcznością. Z policzków stoczyły mu się dwie łzy. Tutaj, rzekł oddźwierny, siedział ksiądz wariat, a młody jego towarzysz wchodził tędy i wskazał hrabiemu niezamurowany otwór. Pewien uczony, ciągnął, wyliczył na podstawie koloru kamienia, że więźniowie odwiedzali się wzajem przez 10 lat. Strasznie musiało się nudzić biedakom. Dantes dobył z kieszeni kilka ludwików i wsunął je w rękę tamtemu człowiekowi, co już po raz wtóry, nie znając go, użalił się nad nim. Oddźwierny przyjął je, myśląc, że to drobne. Po chwili jednak zobaczył przy świetle pochodni, jak został obdarowany. — Pan się pomylił — rzekł. — Jak to? — Dał mi pan złoto. — Wiem. — Wie pan? — Tak. — I mogę zatrzymać je z czystym sumieniem? — Tak. Oddźwierny popatrzył zdumiony. — Z najczystszym — zapewnił go hrabia. — Nie pojmuję hojności wielmożnego pana — powiedział oddźwierny, nie wierząc we własne szczęście. — A jednak łatwo ją pojąć, mój dobry człowieku. Byłem marynarzem, tym bardziej więc wzruszyła mnie twoja opowieść. — Skoro pan taki hojny, wywdzięczę się czymś. — A czymże ty mi się możesz wywdzięczyć, mój dobry człowieku? — Muszelkami? Robótkami ze słomy? — Dziękuję ci. — Nie, proszę wielmożnego pana, ofiaruję panu coś, co dotyczy tej historii. — Naprawdę? — zawołał żywo hrabia. — A cóż to takiego? — Niech pan posłucha. Powiedziałem sobie, zawsze można coś znaleźć w celi więźnia, który siedział 15 lat. Zacząłem więc ostukiwać mury. — Ach! — wykrzyknął hrabia, przypomniawszy sobie o skrytce księdza. — W głowach łóżka i w kominku mur dudnił. — Tak, tak — rzekł Monte Cristo. — Odsunąwszy kamienie znalazłem sznurową drabinkę i narzędzia. — Dokończył hrabia. — Skąd pan wie? — zdumiał się oddźwierny. — Zgadłem tylko. Cóż by innego więzień trzymał w swojej skrytce? — Tak, proszę pana, była tam sznurowa drabinka i narzędzia. — I masz je jeszcze? — wykrzyknął Monte Cristo. — Nie, proszę pana, sprzedałem te bardzo ciekawe przedmioty różnym zwiedzającym, ale zostało mi coś jeszcze. — Cóż takiego? — niecierpliwił się hrabia. — Coś jakby książka pisana na skrawkach płótna. — Co? Została ci ta książka? — Nie wiem, czy to książka, ale coś w tym guście. — Przynieśże mi ją, mój dobry człowieku, a nie pożałujesz. — Już biegnę, proszę wielmożnego pana. I oddźwierny wyszedł. Wtedy hrabia klęknął nabożnie przed połamanym łóżkiem niby przed ołtarzem. — O, mój drugi ojcze, ty, który dałeś mi wolność, wiedzę i bogactwo, ty, który niby wyższa istota miałeś wiedzę dobra i zła, powiedz mi, jeśli po naszych ukochanych zmarłych zostaje coś, co unosi się w powietrzu, tam, gdzie żyli i cierpieli, Powiedz mi, daj mi znak w imię miłości ojcowskiej, jaką mnie darzyłeś, i w imię synowskiego przywiązania, jakim ja darzyłem ciebie, czym słusznie uczynił. Rozwiejesz tym sposobem resztkę wątpliwości, które, jeśli staną się pewnością, staną się i wyrzutem. Hrabia spuścił głowę i złożył ręce. Już przyniosłem, proszę pan. Monte Cristo zadrżał i obejrzał się. Odźwierny podawał mu skrawki płótna, na które ksiądz Faria przelał skarby swojej wiedzy. Było to dzieło o ustroju monarchicznym we Włoszech. Hrabia chwycił jej wzrok, jego padł od razu na słowa epigrafu. Powiedział pan, wyrwiesz zęby smokowi i zdepczesz lwa. Ach, zawołał, oto odpowiedź. Dziękuję, mój ojcze, dziękuję. I wydobywając z kieszeni pugilaresik, który zawierał 10 000 franków w banknotach, rzekł. Weź to. Pan mi to daje? Tak, ale pod warunkiem, że zajrzysz do środka, kiedy odjadę. I ukrywszy na piersiach odnalezioną i bezcenną dla niego relikwię, wybiegł z lochu i wsiadł do łodzi. Do Marsylii, powiedział. Oddalając się, utkwił oczy w ponurym więzieniu. Biada tym, rzekł, którzy wtrącili mnie do tej posępnej twierdzy i tym, którzy zapomnieli, że mnie tam zamknięto. Mijając wieś katalońską, zasłonił płaszczem lico i wyszeptał imię kobiety. Zwycięstwo było całkowite. Hrabia dwakroć pokonał wątpliwości, gdyż owo imię, które wyszeptał czule i niemal miłośnie, brzmiało Heidi. Wysiadłszy, podążył na cmentarz, gdzie miał spotkać się z Morelem. 10 lat temu i on szukał tu nabożnie pewnego grobu, ale nie znalazł. On, co powrócił do Francji z milionami, nie zdołał odszukać mogiły ojca zmarłego z głodu. Stary Morel kazał wprawdzie postawić tam krzyż, ale grabarz wziął go na podpałkę. Krzyż bowiem przewrócił się. Tak czynią wszyscy grabarze z drewnem, które leży na cmentarzu. Zacnemu negocjantowi powiodło się lepiej. Umarł otoczony swoimi dziećmi, które ułożyły go w grobie obok małżonki. 2 płyty marmurowe z wyrytymi nazwiskami spoczywały w cieniu 4 cyprysów, ogrodzone żelazną balustradą. Maksymilian stał wsparty o jedno z tych drzew, wpatrując się w groby. Boleść jego była głęboka, niemal nieprzytomna. — Nie tam trzeba patrzeć, Maksymilianie — ozwał się hrabia — ale tam! — i wskazał mu niebo. — Umarli są wszędzie — odrzekł Morel. — Czyż nie to mówiłeś mi pan, gdy namawiałeś mnie, bym opuścił Paryż? — Wspomniałeś mi, Maksymilianie, że chciałbyś zabawić parę dni w Marsylii. Czy pragniesz tego nadal? — Nic nie pragnę, drogi hrabio. Zdaje mi się tylko, że w Marsylii łatwiej bym zniósł oczekiwanie. — Tym lepiej, bo muszę cię opuścić, ale trzymam cię za słowo. Pamiętasz o nim? — Ach, zapomnę, zapomnę o nim, hrabio, zapomnę. — Nie zapomnisz, bo nade wszystko jesteś człowiekiem honorowym. Przysiągłeś i przysięgniesz mi raz jeszcze. — Zlituj się, hrabio, nade mną. Jestem taki nieszczęśliwy. — Znałem nieszczęśliwszego niż ty. — To niemożliwe. Niestety tak. Człowiek w pysze swojej wyobraża sobie, że jest nieszczęśliwszy od bliźniego, na którego spadł również cios. Czyż można być nieszczęśliwszym od kogoś, kto stracił swoje największe i jedyne ukochanie? Posłuchaj uważnie, co powiem. Znałem człowieka, który tak jak ty pokładał w kobiecie wszelkie nadzieje. Był to człowiek młody, kochał starego ojca i uwielbiał narzeczoną. Gdy miał ją poślubić, kaprys losu odebrał mu wolność i wtrącił do więzienia, na dno lochu. Ale po jakimś czasie wychodzimy z więzienia. Przesiedział tam 14 lat, oznajmił hrabia, kładąc rękę na ramieniu młodzieńca. Maksymilian zadrżał. 14 lat, szepnął. 14 lat, powtórzył hrabia. Ileż razy musiał wtedy desperować. I on też poczytywał się za najnieszczęśliwszego z ludzi i chciał popełnić samobójstwo. I co dalej? W krytycznym momencie Bóg poratował go w sposób ludzki, gdyż Bóg nie czyni już cudów. Może w pierwszej chwili nie pojął, bo wzrok miał zasnuty łzami miłosierdzia Bożego, ale w końcu wziął na cierpliwość i czekał. Jednego dnia wyszedł cudem z grobu, odmieniony, bogaty, potężny, niemal jak sam Bóg. I zawołał: ojcze, ale ojciec jego już nie żył. I mój ojciec też nie żyje. Tak, ale twój ojciec umarł w twoich ramionach. Szczęśliwy, szanowany, bogaty, syt życia. Jego ojciec umarł w nędzy, rozpaczy i wątpiąc o Bogu. Po 10 latach syn nie odnalazł jego grobu i nikt nie mógł mu powiedzieć: tu spoczywa w panu serce, które tak cię kochało. Och, westchnął Morel. Ten więc, który nie zdołał odnaleźć grobu własnego ojca, był nieszczęśliwszy od ciebie, ale pozostała mu ukochana kobieta. Mylisz się, ta kobieta umarła? Gorzej. Nie dochowała wiary, poślubiła jednego z tych, którzy skrzywdzili jej narzeczonego. Jak widzisz, i pod tym względem człowieków był nieszczęśliwszy od ciebie. I Bóg zesłał mu pocieszenie? Zesłał mu przynajmniej spokój. I ten człowiek kiedyś może zazna szczęścia? Nie stracił nadziei. Maksymilian opuścił głowę. Obiecałem panu, rzekł po chwili, podając hrabiemu rękę, i tylko pamiętaj pan. 5 października oczekuję cię na wyspie Monte Cristo. 4 jacht zwany Eurus zabierze cię z portu w Bastii. Przedstawisz się kapitanowi, a on zawiezie cię do mnie. Słowo? Słowo, ale niech i pan pamięta, że 5 października... Dziecko z ciebie, skoro nie wiesz jeszcze, czym jest obietnica mężczyzny. Powiedziałem ci ze 20 razy, że tego dnia, w którym jeszcze raz zapragniesz umrzeć, dopomogę ci, a więc do zobaczenia. Opuszcza mnie pan? Tak, mam interes we Włoszech. Zostawiam cię tutaj samego z twoim nieszczęściem, samego z owym orłem o skrzydłach potężnych, którego pan zsyła wybranym, aby zanosił ich przed jego stopy. Historia o Ganimedzie nie jest bajką, lecz alegorią. Kiedy pan odjeżdża? Zaraz. Parostatek czeka na mnie, za godzinę będę już daleko. Odprowadzisz mnie pan do portu? Uczynię wszystko, co pan rozkaże. No to uściskaj mnie. Morel odprowadził hrabiego do portu. Dym, niby ogromny pióropusz, buchał z czarnego komina. Statek odjechał niebawem. Po godzinie, jak zapowiedział hrabia, smuszka białego dymu snuła się, ledwie widoczna na horyzoncie przyćmionym już mgłami wieczoru.